Proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam posiedzenie 28. sesji Rady Miasta Poznania. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Jest to projekt uchwały PU 217/11 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury wyłonienia nabywcy akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna w Poznaniu. I pana prezydenta poproszę o przedstawienie tego projektu. Nie, pani dyrektor Kocięcka, bardzo proszę. Proszę państwa o zajęcie miejsc i umożliwienie pani dyrektor przedstawienia projektu uchwały.
Szanowni państwo, panie prezydencie, panie przewodniczący, panie, panowie radni. Budżet miasta Poznania przyjęty przez państwa na ten rok przewiduje przychody z prywatyzacji dwóch podmiotów. Jednym z nich jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna w Poznaniu. To przedsiębiorstwo ma bardzo długoletnią historię. Sięga ta historia początku czy połowy lat 70., kiedy z połączenia kilku działających na terenie miasta przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej powstało jedno przedsiębiorstwo, które następnie w latach 90. zostało na państwa, w oparciu o państwa zgodę, przekształcone w spółkę prawa handlowego. Początkowy kapitał zakładowy tej spółki wynosił 3 600 000 zł. Spółka ta w 2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Wiązało się to z zamiarem przeprowadzenia prywatyzacji tej spółki poprzez rynek kapitałowy. Obecnie kapitał zakładowy tej spółki wynosi 6 600 000 zł i dzieli się na 660 tysięcy akcji, każda o wartości nominalnej 10 zł. Przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, a także bez zlecenia w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, a także administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i świadczenie usług pośrednictwa finansowego. Jak wyglądają wyniki finansowe tejże spółki? Jeśli chodzi o rok 2011, mamy w tej chwili wyniki wstępne. Spółka jest w trakcie przygotowywania sprawozdania. To sprawozdanie jest także zgodnie z przepisami badane przez biegłego. Z uwagi na fakt, że pomiędzy rokiem 2009 a 2010 nastąpiła zmiana sposobu prezentacji wyniku, doprowadziliśmy te wyniki do porównywalności. No i jakie są wnioski? Przychody z działalności tejże spółki w stosunku do roku 2010 mają lekką tendencję spadkową. Temu spadkowi towarzyszy na podobnym poziomie spadek kosztów działalności operacyjnej. W efekcie wynik finansowy netto, jeszcze przed, co prawda, zbadaniem przez biegłego, ale jest wynikiem na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Ta różnica jest na poziomie niespełna 10%. To, co dla państwa jest ważną informacją, to sytuacja, że to jest spółka, która nie ma zadłużenia, która nie jest obciążona kredytami i pożyczkami, czyli jej sytuacja ekonomiczno-finansowa z punktu widzenia potencjalnego inwestora jest dobra. Nie można tu identyfikować jakichś istotnych zagrożeń. Czym ta spółka zarządza? Czy jaki jest skala jej działalności i oddziaływania? Przede wszystkim blisko 3,5 tysiącami nieruchomości miasta Poznania w oparciu o umowę z ZKZL-em. Ta umowa została zawarta w trybie konkurencyjnym na podstawie przeprowadzonego przez ZKZL przetargu. Dodatkowo spółka zarządza także 670 wspólnotami mieszkaniowymi, ma 91 nieruchomości w tak zwanym przymusowym zarządzie, 26 budynków w administracji zleconej, 13 budynków własnych i 6 nieruchomości w samoistnym posiadaniu, czyli takich, o których tytuł własności spółka się stara. ponieważ zachodzą przesłanki, że taki tytuł własności może uzyskać. Pierwsze pytanie, dlaczego miasto Poznań prywatyzuje spółkę? Skoro ma tak dobre wyniki, może powinna zostać w portfelu miasta. Może opłacałoby się po prostu pobierać dywidendę i korzystać z tego. Po pierwsze, już w momencie, kiedy państwo podejmowali decyzję o przekształceniu tego przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego w 1994 roku, w uzasadnieniu do tej uchwały było wyraźnie wskazane, że zamiarem dalszym jest prywatyzacja tego przedsiębiorstwa po jego pierwszym etapie komercjalizacji. Drugą taką przesłanką potwierdzającą, że kierunek zmian będzie zmierzał w kierunku przekształcenia, prywatyzacji tego podmiotu, to było podjęcie decyzji o wyodrębnieniu ZKZL-u i o rozdzieleniu funkcji gospodarowania nieruchomościami od zarządzania nieruchomościami. Gospodarowanie nieruchomościami to jest zadanie własne gminy, zarządzanie nieruchomościami zgodnie z kierunkiem zmian, także zmianami przepisów w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jest w tej chwili usługą, której nabycie może nastąpić w oparciu o postępowanie konkurencyjne, przetargowe. Dzisiaj ZKZL dokonuje takiego postępowania i w trybie przetargowym wybiera podmiot, który administruje nieruchomościami. Mamy oto taką sytuację, że teraz miasto reprezentowane przez ZKZL zleca MPGM-owi, którego właścicielem jest także miasto Poznań, świadczenie na swoją rzecz usługi. Wybór nastąpił oczywiście z zachowaniem procedur konkurencyjnych, ale musicie państwo pamiętać o tym, że ta relacja jest relacją, która skłania do zachowań nierynkowych. Trochę jak w rodzinie. Bardzo trudno bratu od siostry oczekiwać spełnienia określonych świadczeń. Dużo częściej się woła mamę i tatę do tego, żeby rozsądzili problem. To nie jest dobra sytuacja. Ta umowa w tej chwili jest zawarta do 20 października 2013. Proces prywatyzacji MPGM-u był przygotowywany kilkukrotnie. W 2004 roku nawet skorzystaliśmy ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa i spółka była objęta programem prywatyzacji podmiotów komunalnych i ten proces prywatyzacji był współfinansowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Wtedy ta prywatyzacja miała następować przez rynek kapitałowy. Ten projekt nie został zrealizowany. W 2010 roku po przeprowadzonej restrukturyzacji spółki, wynikającej właśnie z faktu, że straciła wtedy kontrakt z ZKZL-em i konieczne było przeprowadzenie działań o charakterze uzdrawiającym. Ponadto po podjęciu decyzji o ograniczeniu ryzyka roszczeń z tytułu braku rynkowych stawek czynszowych w zasobie o nieuregulowanym stanie prawnym. Prezydent miasta podjął decyzję o wszczęciu procedury przygotowania tego podmiotu do prywatyzacji. Przesłanką, o której państwu muszę wspomnieć, to także fakt, że w 2010 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami. W wystąpieniu pokontrolnym NIK stwierdził, że miasto Poznań poprzez udział kapitałowy w spółce MPGM zaangażowało się w działalność, której zakres wykracza poza sferę użyteczności publicznej. Taka jest konstatacja w odniesieniu do stanu faktycznego obecnie, albowiem w momencie, kiedy tworzyliśmy tę spółkę, mogliśmy tę działalność wykonywać. Dziś rzeczywiście nie jest to zadanie własne gminy, nie jest to działalność, którą miasto powinno się angażować. Ważne jest także to, że kluczowy przedmiot działalności MPGM-u, czyli podstawowe źródło przychodów, jest obarczone tą wadą. Gdyby to nie było to kluczowe, moglibyśmy się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami. Ważna sprawa, którą państwo podnosili w dyskusjach, to pytanie, co jest, jeśli chodzi o aspekt nieruchomości zarządzanych przez MPGM w trybie artykułu 752, czyli prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Ten zasób trafił do MPGM-u na początku z uwagi na to, że były decyzje administracyjne, że było to zadanie własne gminy. W międzyczasie nastąpiły zmiany przepisów prawa, to zadanie własne gminy zostało wykreślone. a przypisano temu zadaniu realizację go w oparciu o artykuł 752, czyli zarządzanie cudzymi sprawami bez zlecenia. Zarządzający nigdy nie ma prawa do nabycia tych nieruchomości na swoją własność. On po prostu powinien dbać należycie o interes właściciela i w każdej chwili być gotowym do tego, żeby przedstawić mu rachunek z tego zarządu. Jeśli będzie robił to niezrzetelnie, naraża się na odszkodowanie. Spółka w tej chwili w tym zasobie posiada 98 nieruchomości, znajduje się w nich 799 lokali mieszkalnych i 149 lokali użytkowych. Ten zasób zamieszkuje około 2000 osób. To nie są tylko nieruchomości, co do których nie wiemy, kto jest ich właścicielem. To są także nieruchomości, co do których doskonale wiemy, kto jest ich właścicielem, ale właściciel nie chce ich przejąć, nie chce ich odebrać. Taki mamy przypadek w odniesieniu do PZU czy Uniwersytetu Przyrodniczego. Przyczyny mogą być różne, tak? Nie wiemy, dlaczego właściciele tak się zachowują. Wybór trybu prywatyzacji. Proszę Państwa, wyboru dokonuje zbywca, czyli miasto Poznań, kierując się przesłankami wynikającymi z ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji. Trybów jest wiele, zostały one tu Państwu przedstawione, od oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego, negocjacji, aukcji, sprzedaży poprzez rynek regulowany. Możliwości jest wiele. Przeprowadziliśmy analizę poszczególnych trybów, zastanawiając się także, w jaki sposób najlepiej będzie chronić interes spółki. Pamiętajmy o tym, że spółka działa na sektorze usług. Sektorze usług, który jest bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o możliwość przejęcia kontraktów. To jest sektor, do którego wejścia nie ma wysokich barier. Nie jest wymagana wysoka technologia, wysokie nakłady inwestycyjne. W związku z powyższym tak naprawdę większość informacji, w szczególności dotyczących kontraktów i klientów, są informacjami wrażliwymi. Wiele trybów prywatyzacyjnych umożliwia potencjalnym nabywcom przeprowadzenie tak zwanego due diligence, czyli badania spółki poprzez przeprowadzenie samodzielnie audytu wszystkich aktywności i aktywów spółki. Zdecydowaliśmy, że te dane i ta sytuacja, w której spółka jest, powinny być chronione. Stąd rekomendacja, aby to zbycie nastąpiło w trybie przetargu publicznego z uwzględnieniem w cenie wywoławczej, która będzie opublikowana w ramach tego postępowania, także ceny wartości nieruchomości, co do których MPGM uznaje się za samoistnego posiadacza, a które nie są jeszcze aktywem spółki, ale przy dołożeniu należytej staranności mogą stać się takim aktywem spółki, ponieważ spółka ma do tego tytuły prawne, wprowadzeniem także zabezpieczeń dla pracowników i także wprowadzeniem do treści umowy sprzedaży akcji postanowień chroniących określone aspekty działalności spółki. Jakie są kluczowe postanowienia umowy sprzedaży akcji, które chcemy w jej treści zawrzeć? Po pierwsze, ograniczenie możliwości obniżania kapitału zakładowego spółki w okresie 60 miesięcy od nabycia akcji. Taka możliwość będzie tylko wtedy, jeśli miasto wyrazi na to zgodę. Także w okresie 60 miesięcy nabywca nie będzie mógł przeprowadzić podziału spółki, jej przekształcenia albo połączenia z inną spółką, chyba że miasto Poznań wyrazi zgodę. Także w tym samym okresie kupujący nie będzie mógł zbyć części ani całości posiadanych akcji, o ile nie uzyska na to odrębnej zgody. Zgodnie z wolą wyrażoną przez związki zawodowe MPGM-u, miasto Poznań w umowie kupna-sprzedaży akcji zagwarantowało sobie prawo posiadania przez 60 miesięcy jednej akcji i prawo posiadania jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Ta sytuacja umożliwi miastu przez cały okres ochronny, gwarancyjny, utrzymywanie legitymacji czynnej do ewentualnego zaskarżania uchwał czy podejmowania działań chroniących interes spółki czy jej pracowników. Także w okresie 60 miesięcy nabywca akcji nie będzie mógł doprowadzić do zmiany miejsca siedziby spółki, nie zbędzie jej nazwy, nie zbędzie logo, także będzie obowiązany utrzymać przedmiot jej działalności. nie będzie mógł także w tym okresie wszcząć dobrowolnego procesu jej likwidacji. Zostaje kupujący zobowiązany do składania miastu Poznań okresowych sprawozdań, także do udostępniania miastu Poznań informacji i dokumentów. Dodatkowo miasto Poznań będzie miało także prawo do wykonywania kontroli na własny koszt wszystkich dokumentów. Jeśli jakiekolwiek z postanowień tej umowy zostaje naruszone, nabywca akcji będzie musiał zapłacić kwotę gwarancyjną miastu Poznań, która została określona w umowie jako kwota restrykcyjna, czyli kwota, która zniechęca całkowicie do podjęcia takiego działania każdy racjonalnie działający podmiot ekonomiczny. Tak, nie powinno się to nikomu opłacać. Podobne klauzule są także zawarte, jeśli chodzi o nienależyte wykonanie obowiązków sprawozdawczych czy informujących. Oczywiście, jeśli te kwoty gwarancyjne nie zostaną zapłacone w terminie, zapewniamy sobie prawo do odsetek. Prawo do kwot gwarancyjnych jest także obwarowane zapisem, że nie można się uchylić od ich zapłaty, powołując się na okoliczności, że się nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia. Także ta odpowiedzialność zostaje przypisana kupującemu. Jeśli także nie będzie z tego tytułu szkody, także odpowiedzialność gwarancyjna będzie ponoszona. Zabezpieczyliśmy bardzo wiele szczegółowych okoliczności, kierując się interesem miasta Poznania. W jaki sposób inwestor będzie musiał nam zagwarantować zapłatę tych kwot? Ano albo poprzez poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie artykułu 777 KPC, albo poprzez weksel in blanco z poręczeniem wekslowym, albo poręczenie bankowe, albo gwarancję bankową, albo gwarancję ubezpieczeniową. Będziemy się starali wykorzystać szeroki wachlarz zabezpieczeń, dając tutaj możliwość wyboru także inwestorowi. Najważniejszą informacją to jest to, że załącznikiem do tejże umowy kupna sprzedaży akcji będzie ustalone pomiędzy związkami zawodowymi, miastem Poznań i spółką porozumienie społeczne, które zostanie podpisane przed wszczęciem procedury przetargowej i które będzie stanowiło podstawę dla ochrony praw pracowniczych. To porozumienie społeczne wejdzie w życie w dniu następującym po dniu, w którym miasto przeniesie większościowy pakiet swoich akcji na inwestora, czyli będzie to w całości zobowiązanie inwestora. Negocjacje, jeśli chodzi o ten pakiet społeczny, rozpoczęły się 21 września ubiegłego roku. Odbyło się 11 spotkań pomiędzy stronami. 15 marca zakończono negocjacje w zakresie kluczowych postanowień. Mamy w tej chwili najtrudniejszy etap, ponieważ jest to etap uzgadniania szczegółów. Zawsze wiemy, że czasami diabeł czy drobiazgi powodują, że jest to sytuacja trudna. Ale procedura jest taka, że jeśli tego porozumienia społecznego nie będzie, nie można wszcząć postępowania przetargowego. Dlatego, że elementem postępowania przetargowego jest umowa kupna-sprzedaży akcji łącznie z tym porozumieniem społecznym. Każdy inwestor, składając swoją ofertę, będzie musiał do niej dołączyć zaparafowaną umowę kupna-sprzedaży akcji łącznie z tym porozumieniem społecznym. Jakie są kluczowe postanowienia tego porozumienia społecznego? Po pierwsze, żeby zabezpieczyć pracowników, miasto Poznań zobowiązuje się, że pomiędzy dniem podpisania tego porozumienia a momentem sprzedaży akcji nie będą podejmowane żadne istotne działania zmierzające do ograniczenia poziomu zatrudnienia w spółce. Ochronie będą podlegali pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę na czas nieokreślony, gdzie ten poziom zatrudnienia będzie utrzymywany taki, jaki będzie na dzień podpisania porozumienia społecznego, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, to zatrudnienie do momentu wygaśnięcia umów będzie obowiązywało. Okres ochrony pracowników to okres także 60 miesięcy, więc pod tym względem zarówno umowa sprzedaży akcji, jak i porozumienie społeczne są zbieżne co do okresów ochronnych. Właściciel, który nabędzie akcje spółki MPGM, gwarantuje pracownikom w okresie ochronnym prawo do dwóch przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółki. To jest prawo, które jest obligatoryjne w spółkach z udziałem Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, jak długo one są akcjonariuszami. W momencie całkowitej prywatyzacji to prawo wygasa. Tu zostaje ono utrzymane przez okres 60 miesięcy po to, żeby zapewnić pracownikom dostęp do informacji o spółce i o wszystkich aspektach jej działalności. Także tryb wyboru pracowników nie będzie ulegał zmianie. Porozumienie społeczne przewiduje możliwość skorzystania przez pracowników po okresie ograniczenia obrotu ze złożenia oferty właścicielowi nabycia przez niego akcji, które otrzymają nieodpłatnie. Państwo zapewne pamiętacie, że wszyscy uprawnieni pracownicy mają w przypadku przedsiębiorstw, które były najpierw komercjalizowane, a potem są prywatyzowane, prawo do otrzymania pakietu nieodpłatnie akcji spółki. Właściciel, który nabędzie akcję spółki i spółka jako pracodawca, zobowiązują się do zapewnienia trwałości stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, którzy mają umowę zawartą na czas nieokreślony przez cały okres ochronny, czyli okres 60 miesięcy, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony do momentu upływu czasu, na jaki ta umowa została zawarta. Tu wyjaśniam, że pracownicy zatrudnieni do obsługi kontraktu z ZKZL-em w większości mają umowy zawarte na czas określony, ponieważ ich zatrudnienie było konieczne dla realizacji tego zlecenia. Oczywiście, jeśli nastąpią jakiekolwiek próby zmiany tego stosunku pracy, także wypowiedzenie zmieniające, w każdym z tych warunków pracownik będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania za cały okres zatrudnienia, które miał prawo mieć w spółce. Także przez okres 60 miesięcy pracodawca nie będzie wprowadzał zachęt w postaci programów dobrowolnych odejść, które by skłaniały pracowników do podejmowania decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy. Pracodawca zobowiązuje się, że w terminie 30 dni od dnia zamknięcia, czyli od momentu prywatyzacji, nastąpi zwiększenie funduszu wynagrodzeń w spółce o 10% z przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze. Pracownicy, którzy w okresie ochronnym będą korzystali z przejścia na emeryturę lub rentę, będą uprawnieni do odprawy w wysokości 200% wymiaru. Kodeks pracy obecnie przewiduje 100% wymiaru. Zawsze to jest przeciętne wynagrodzenie z danego pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Także w całym okresie ochronnym pracodawca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian, które mogłyby mieć charakter ujemny, umniejszający prawa pracownicze w istniejących spółce regulaminach, a jeśli takie zmiany będą musiały być dokonane po uprzedniej konsultacji ze związkami zawodowymi i po uzyskaniu ich pisemnej akceptacji. Jeśli spółka w okresie ochronnym wypracuje zysk, to 2,5% kwoty tego zysku będzie przeznaczone na nagrody dla pracowników. Jeśli będą nowe stanowiska uruchamiane w spółce albo będą wakaty, to w pierwszej kolejności propozycje zatrudnienia na tych stanowiskach będą otrzymywali pracownicy spółki posiadający wymagane dla danego stanowiska kwalifikacje. Czyli jest to taki wymóg preferowania awansu wewnętrznego w miejsce rekrutacji zewnętrznej. Także w całym okresie ochronnym pracodawca zobowiązuje się przyjąć i utrzymać wszystkie istniejące obecnie składniki wynagrodzenia za pracę. Także na obecnie funkcjonujących zasadach w okresie ochronnym w spółce zostanie utrzymana działalność socjalna i sposób funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Zostały zagwarantowane zasady współpracy ze związkami zawodowymi, a także wprowadzony zapis na umożliwienie wprowadzenie w spółce ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego finansowanego ze środków spółki. Zwracam uwagę na to, że to jest zapis na możliwość, czyli na intencję, a nie na przymus. Porozumienie społeczne przewiduje, że imiennie wymienieni pracownicy, którzy prowadzili z miastem Poznań negocjacje w zakresie treści porozumienia społecznego, uzyskają dodatkowe gwarancje w zakresie trwałości swojego stosunku pracy. Miasto Poznań zobowiązuje się do tego, co już zostało zawarte w umowie kupna-sprzedaży, że kapitał zakładowy spółki nie będzie obniżany, że nie będzie zbywania części lub całości akcji, że nie będzie przekształcenia spółki, podzielenia lub połączenia. Te czynności mogą być wykonane, jeśli miasto Poznań wyrazi na to zgodę. Zwracam uwagę na trzecią kropkę, że przed wyrażeniem zgody miasto Poznań zobowiązuje się do uzyskania zgody Rady Miasta Poznania wyrażonej w formie uchwały. Czyli mówiąc dokładnie, w sytuacji, jeśli inwestor w odniesieniu do kapitału zakładowego albo do zbycia części lub całości akcji, albo do jakichkolwiek zmian własnościowych w spółce będzie chciał poprosić miasto o zgodę, najpierw będzie musiał te kwestie przedstawić związkom zawodowym, a prezydent miasta będzie obowiązany przedstawić państwu, Radzie Miasta Poznania, tę propozycję i uzyskać państwa zgodę, zanim wyrazi tę zgodę inwestorowi. Jeśli inwestor uzyska zgodę na zbycie więcej niż 50% akcji, musimy zapewnić przejście na nowego nabywcę wszystkich zobowiązań wynikających z porozumienia społecznego. Także zapis, o którym już mówiłam, na bazie planowanej umowy, chronimy siedzibę spółki, nazwę, logo, przedmiot działalności, a także możliwość otwarcia postępowania likwidacyjnego. W opinii mojego biura wszystkie te elementy, które państwu przedstawiłam, czyli zarówno zapisy umowy sprzedaży akcji, jak i zapisy w tej chwili kluczowe porozumienia społecznego, pozwolą na zabezpieczenie zarówno interesów miasta Poznania, jak i interesów pracowników w procesie prywatyzacji tej spółki. Jaka będzie procedura postępowania? Przyjęcie przez państwa tej uchwały, którą za chwilę państwu przedstawię, jest podjęciem decyzji kierunkowej, zezwalającej na wszczęcie procedury. Ta procedura wymaga jeszcze zlecenia wykonania memorandum informacyjnego, przygotowania całej dokumentacji przetargowej, no i oczywiście doprowadzenia do podpisania porozumienia społecznego. Dopiero mając w ręku wszystkie te elementy, jest możliwe ogłoszenie przetargu na sprzedaż akcji, wywołanie najkorzystniejszej oferty i w ramach tej całej procedury, zgodnie z przewidywaniami, jak będą wyglądały zapisy postępowania przetargowego, inwestor będzie zobowiązany do bycia związanym złożoną przez siebie ofertą przez okres umożliwiający państwu podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na zbycie właśnie jemu pakietu akcji MPGM-u. Dopiero po państwa uchwale wyrażającej w trybie ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji zgodę na ten proces będzie możliwe doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży akcji, a także dokładne ustalenie listy uprawnionych pracowników i przydzielenie im akcji, które im nieodpłatnie przysługują. W stosunku do projektu uchwały pierwotnego, który został złożony w Biurze Rady Miasta Poznania, prezydent miasta złożył autopoprawkę obejmującą podstawę tejże uchwały w związku z wątpliwościami, iż poprzednia podstawa mogłaby rodzić wątpliwości co do tego, czy przypadkiem nie jest to uchwała o charakterze wolitywnym, czyli zezwalającym na konkretne działanie. Żeby tej wątpliwości nie było, obecna podstawa uchwały Rady Miasta wskazuje wyraźnie, że jest ona podejmowana na podstawie statutu, czyli ma charakter deklaracji, zezwala prezydentowi miasta na przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu publicznego, wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, że sprzedaż akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta Poznania wyrażonej w drodze odrębnej uchwały. Wszystkie te zapisy, które są w treści obecnej, sprawiają, że jakichkolwiek obaw przed roszczeniem jakiegokolwiek potencjalnego inwestora w tej chwili myślę, że już nie powinniśmy posiadać. W imieniu prezydenta miasta serdecznie Państwa proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. W głosowaniu 3 głosy za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących. Komisja Budżetu 3 głosy za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących. Również opinia pozytywna. Rzeczywiście ta autopoprawka trafiła do nas. Tak jak pani dyrektor mówi, istotą autopoprawki było to, żeby wątpliwość prawna, która się pojawiła po konsultacji z panią mecenas Gliszczyńską, że podstawa prawna, która zawiera w sobie nie tylko statut Poznania, ale również na przykład ustawę o komercjalizacji, powoduje, że w zasadzie ta uchwała podjęta dzisiaj rozstrzyga definitywnie o sprzedaży, a uchwała druga nie będzie w zasadzie wiązała prezydenta, ponieważ jeśli by nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania, to podmiot, który wygrałby to postępowanie, miałby roszczenie o zawarcie umowy. Ale jest jeszcze druga zmiana, która dotyczy paragrafu pierwszego, ponieważ jest rozszerzony paragraf pierwszy, w którym jest nie tylko zgoda na przeprowadzenie procedury, ale również zaznaczenie, że następuje wyłączenie jednej akcji z owej sprzedaży. I to jest również w autopoprawce. Tak? W pierwotnym tekście była tylko zgoda na przeprowadzenie procedury sprzedaży wszystkich akcji z wyłączeniem akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia, a w autoprawce jest z wyłączeniem jednej akcji oraz akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia. I w związku z tym ja chciałem zapytać panią mecenas, czy wszystkie wątpliwości nikną w tym momencie?
Czy jeśli chodzi o podstawę prawną, to tutaj już wcześniej wyjaśniałam Państwu, że problem wynikał stąd, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgoda rady jest wymagana nie na zbycie akcji, a na wystąpienie ze spółki. Zbycie akcji co do zasady nie wymaga zgody, w związku z czym jest to pozostawione decyzja co do wszczęcia procedury i zbywania akcji nie wszystkich spółki jest pozostawione uznaniu organu odpowiedzialnemu za gospodarowanie, czyli prezydentowi. Natomiast w momencie, w związku z tym ta wątpliwość się pojawiła, skoro była wskazywana podstawa z ustawy o samorządzie gminnym dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie, to stąd moja wątpliwość, że potencjalny nabywca mógł uznać tą uchwałę za zgodę i dalsza uchwała Rady nie była wymagana dla zawarcia ważnej umowy. Po zmianie podstawy prawnej, gdzie nie ma wątpliwości, że jest to tylko deklaracja, czyli intencja Rady jest zezwolenie prezydentowi na wszczęcie procedury, nie jest to zgoda na wystąpienie ze spółki, nie ma tego ryzyka. Co do jednej akcji, tutaj już uzyskałam wyjaśnienia, że projekt umowy, która będzie zawierana z potencjalnym nabywcą, rzeczywiście na 60 miesięcy przewiduje pozostawienie jednej akcji. Po upływie tego okresu ta akcja automatycznie będzie zbywana na rzecz tego nabywcy, czyli umowa już przewiduje z góry zbycie tej akcji po upływie pewnego czasu, w związku z czym zawarcie tej umowy, w mojej ocenie spełnia kryterium wystąpienia ze spółki w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, a skoro tak, to będzie wymagane podjęcie przez Radę uchwały dla ważności takiej umowy.
Czyli innymi słowy, w tej postaci, w jakiej uchwała jest zaprezentowana, rzeczywista transakcja może być zawarta po podjęciu przez Radę ostatecznej uchwały, po zakończeniu całej procedury, a brak tej uchwały nie powoduje, że potencjalny nabywca ma roszczenia wobec...
Tak, zawarcie umowy sprzedaży akcji, nawet nie wszystkich, w momencie, w którym z tej umowy będzie wynikał obowiązek zbycia po jakimś czasie czy po spełnieniu warunków tych akcji, jest wystąpieniem do spółki i wymaga zgody Rady Miasta dla swojej ważności.
Dobrze, ja to tak szczegółowo dopytuję, dlatego że w toku dyskusji, które wśród radnych się toczyły, ważnym elementem tej dzisiejszej decyzji było to, żeby nie okazało się w przyszłości, że w zasadzie dzisiaj pozbyliśmy się wpływu na przebieg tego postępowania i że deklarowana ta druga uchwała rzeczywiście będzie miała sens i znaczenie, jak również dlatego, że wiem, że w tych rozmowach pan prezydent Kruszyński jednoznacznie podkreśla, że taka jest jego intencja również. W związku z tym chciałbym, żeby przedstawiony Radzie dokument nie wzbudzał wątpliwości.
Ja rozumiem tak, w mojej ocenie będzie wymagana taka zgoda, przy czym chciałabym podkreślić, to czy ta zgoda będzie wymagana, czy nie wynika z treści uchwały nie z dzisiejszej, tylko z treści ewentualnych warunków przetargu i umowy, która będzie zawierana z nabywcą. Ponieważ, tak jak wskazywałam na początku, wyłącznie wystąpienie ze spółki wymaga zgody. Oczywiście tak. My w relacjach w ramach jednostki, czyli w relacjach między prezydentem i radą, możemy wskazać, że będziemy jakichś kolejnych czynności wspólnie podejmowali, czy jakiś uchwał wymagali, jednakże dla ważności zawieranej na zewnątrz umowy, czy z potencjalnym nabywcą, tylko w razie występowania ze spółki.
I to zachowanie jednej akcji właśnie daje gwarancję tego, że my nie występujemy ze spółki.
No, czy jeżeli zostanie zachowujemy jedną akcję, nie jest to wystąpienie, czyli nie jest wymagana zgoda, przy czym podkreślam, tutaj z wyjaśnień uzyskanych od pani dyrektor Kocińskiej wynika, że ta jedna akcja będzie automatycznie zbywana po 60 miesiącach, czyli już z tej umowy wynika obowiązek zbycia przez miasto, a skoro tak, to ta umowa będzie rozumiana jako wystąpienie ze spółki, a właściwie zawarcie umowy zobowiązującej do wystąpienia ze spółki.
Ale dopiero wtedy.
Ale moim zdaniem już na obecnym etapie będzie konieczne, czyli na przed rozstrzygnięciem tego przetargu będzie konieczne uzyskanie zgody Rady, ponieważ tutaj miasto się zobowiąże do zbycia, a skoro tak, taka umowa zobowiązująca też powinna być traktowana jako wystąpienie ze spółki i wymagać zgody Rady.
Dziękuję bardzo za te szczegółowe wyjaśnienia. Zapytam, czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Wniosek formalny pana radnego Tomasza Lewandowskiego. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, w imieniu klubu chciałem złożyć wniosek formalny o odstąpienie od głosowania nad projektem uchwały i już ten wniosek uzasadniam. Szanowni Państwo, w zeszłym roku podjęliśmy decyzję, która odwlekała, czy odwlekliśmy podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie, dając sobie czas na prowadzenie negocjacji, czy dając prezydentowi czas na prowadzenie negocjacji z pracownikami MPGM-u. I dobrze się stało, że niemalże te negocjacje są zakończone, że prawie udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie, ale cały czas prawie, tak? Cały czas nie ma porozumienia społecznego podpisanego. Jeżeli jest tak, jak to na początku sesji w oświadczeniu swoim sygnalizował pan prezydent Grobelny, że 29 spotykamy się na sesji nadzwyczajnej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeśmy debatowali nad tym projektem uchwały w sytuacji, w której porozumienie społeczne będzie już zawarte. Dla nas wszystkich jest oczywiste, że pan prezydent nie ogłosi przetargu przed tym, jak porozumienie społeczne nie będzie podpisane nad memorandum informacyjnym. I tak już można pracować. W związku z tym no, podejmowanie tej uchwały dzisiaj w moim przekonaniu jest nieuzasadnione, przedwczesne co najmniej. W związku z tym w imieniu klubu wnoszę o zdjęcie tego z porządku obrad.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, wniosek jakby przeciwny. Ja już wczoraj, także w piątek argumentowałem, że koniecznym jest zlecenie przez nas memorandum informacyjnego. Przygotowanie tego memorandum informacyjnego zabierze także pewien okres czasu i myślę, że w tym czasie ta kwestia, która jest ważna oczywiście, bo przygotowanie zapisów tego porozumienia mimo już wynegocjowanych warunków jest oczywiście ważnym elementem, to ten czas możemy poświęcić zarówno i na memorandum, jak i na spisanie ostatecznie tego porozumienia. W związku z tym bardzo prosiłbym Wysoką Radę jednak o podjęcie uchwały w tej sprawie, abyśmy mogli zlecać przygotowanie tego dokumentu, który jest istotny. Czasu jest bardzo mało, do końca roku możemy mieć kłopoty z przeprowadzeniem całej procedury, w związku z tym prosiłbym o niezwlekanie.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Sam mam sporo wątpliwości co do końcowego efektu naszej dyskusji. Wydaje mi się, że wiele rzeczy będziemy musieli jeszcze sobie wyjaśnić, jeśli chodzi o to, czy wydać tą ostateczną zgodę na prywatyzację. Natomiast na dzień dzisiejszy jestem zwolennikiem tego, żebyśmy w dniu dzisiejszym taką uchwałę przyjęli. I widzę tutaj wielką zmianę w postępowaniu SLD, dlatego że to, że te rozmowy w tej chwili się odbywały ze związkami zawodowymi, że rozmawialiśmy o tych paktach społecznych, to jest to, że jako Platforma Obywatelska ponad pół roku temu nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego tematu na posiedzenie sesji, a gorącym zwolennikiem tego, żeby ten temat był bez żadnych uzgodnień społecznych wprowadzony na sesję, był pan przewodniczący Lewandowski. No, byliśmy wspólnie na tym spotkaniu i to są fakty. W związku z tym to, że dzisiaj przystępujemy w zupełnie innej sytuacji do tej dyskusji, mając już pewne rzeczy, które są prawie że wynegocjowane, pozwala nam na to, żeby podjąć świadomie tą pierwszą uchwałę i następnie zobaczyć, czy po pierwsze dojdzie do tego porozumienia, bo to jest bardzo ważna rzecz, po drugie zobaczyć, kto zostanie zwycięzcą, czy to jest firma, która jest wiarygodna, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki komunalnej w naszym mieście. Po trzecie, czy miasto Poznań będzie miało z tego korzyść finansową adekwatną do strat, nazwijmy to społecznych, które może przy tego typu transakcji ponieść. Żeby tak się stało, musi być przeprowadzona w tej chwili ta debata. Kolejna rzecz i myślę, że to jest kwestia uzgodniona i to też nam jako Platformie Obywatelskiej bardzo zależało na tym, żeby przedstawiciele wszystkich klubów brali udział w postępowaniu przetargowym jako obserwatorzy. Dzisiejsza uchwała nie przesądza samej sprzedaży i powtórzę jeszcze raz, SLD było gotowe przed jakimikolwiek dyskusjami ze związkami zawodowymi, z przedstawicielami pracowników podjąć decyzję o wprowadzeniu tego tematu na sesję pół roku temu. Dziękuję.
Dziękuję. Ja nie chciałbym prowadzić dyskusji nad samym wnioskiem formalnym, w związku z tym, ale żeby też nie być posądzonym o stronniczość, wnioskodawca odpowie i potem głosujemy. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, głosowanie się odbędzie, nie ma sensu długo dyskutować, natomiast jedną informację niestety nieprawdziwą muszę sprostować, bo albo kolega Sternalski nie wie, albo nie rozumie, jakie było stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To ja jako przewodniczący komisji zaproponowałem, jeżeli mamy takie rozwiązanie, że jeżeli mamy dyskutować w ogóle o prywatyzacji MPGM-u, to zaproponowałem, żeby podejmować tę decyzję dwustopniową właśnie, czyli wyrażenie zgody na wszczęcie procedury, ujawnienie wartości przedsiębiorstwa i analiz przedprywatyzacyjnych i dopiero potem w oparciu o takie informacje, w oparciu o informacje, jaki jest odzew rynku, podejmowanie decyzji, więc dyskutujmy, posługując się prawdziwymi argumentami. Ale co do konkretnego wniosku jeszcze i co do odpowiedzi, no szanowni państwo, ja proponowałem, żeby przełożyć tą dyskusję o 9 dni. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już ogłosić czy zamówić memorandum informacyjne. No przecież wydaje się, że to memorandum i tak będzie konieczne, tak? Że ten przetarg i tak będzie ogłaszany. Spółka i tak już poniosła pewne koszty i miasto związane z zamówieniem analiz przedprywatyzacyjnych, więc mówimy tylko i wyłącznie o opóźnieniu tego 9 dni, które mogłyby pozwolić panu prezydentowi i stronie pracowniczej dojść do ostatecznego porozumienia, bo też nie jest tak, jak wydaje się być przekonanie na tej sali, że jest zgoda i strony miejskiej, i strony pracowniczej co do wszystkich zapisów tego porozumienia. Gdyby ta zgoda była, mielibyśmy dzisiaj podpisany tekst porozumienia i nie byłoby żadnych wątpliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego Nie udzielam w tej chwili żadnego głosu. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Kto z Państwa jest za tym, żeby przerwać procedowanie nad tym projektem uchwały w dniu dzisiejszym? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 12 głosów za, 19 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada nie przyjęła tego wniosku. Jesteśmy po prezentacji projektu uchwały, po opiniach komisji i czy zapytam teraz, czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Nie ma zgłoszeń, otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej? Wiem, że w sprawie projektu uchwały zgłaszał się do wypowiedzi w tym punkcie pan Andrzej Skrzypczak, przedstawiciel Solidarności MPG. I jeśli pan jest gotów, to udzielam panu głosu. I również zgłosił się pan Piątkowski, przepraszam bardzo. Czy pan jest na sali również? To w następnej kolejności. Tam czy tutaj, jak? Bardzo proszę.
Dla porządku, tak jest, dziękuję.
Przepraszam, w takim razie.
Nic się nie stało, osoba jest ważna, a cała reszta to jest dopisana, prawda? Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Skrzypczak Roman, przewodniczący Solidarności w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej i również przewodniczący Rady Pracowników. Jest nas tu kilka osób z MPGM-u, które są jakby zobligowane przez pracowników tego przedsiębiorstwa do przedstawienia swoich uwag co do zamiaru MPGM-u, jaki tutaj został zaproponowany przez Rady Miasta, właściwie przez pana prezydenta na dzień dzisiejszy. No i chcieliśmy powiedzieć tak, że ta dyskusja, wystawienie jakby naszej firmy do sprzedaży nowemu właścicielowi spowodowała bardzo duże zainteresowanie się procedurami Rady Miasta, w jaki sposób zapadają decyzje. I się okazało, że po to, żeśmy przyszli, żeby się dowiedzieć konkretnie, kto jak chce postąpić w przypadku sprzedaży naszej spółki. Prosili nas koledzy i koleżanki, pracownicy, abyśmy się zapoznali też ze stanowiskiem poszczególnych klubów, które przecież właściwie one decydują o tym, co się z naszą firmą stanie. Mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że dzisiejsza nasza tutaj wizyta w tak małym gronie jest przekonaniem tym, że Rada zajmie stanowisko uczciwe, rzetelne, gdzie nie będziemy żadnym podmiotem czy przedmiotem przetargu między na przykład klubami, prezydentem czy innymi jakby czynnikami, które często występują przy takich sytuacjach. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj też po to, żeby chociażby w części zapoznać Państwa z naszym stanowiskiem w tej sprawie, ponieważ byliśmy na dwóch komisjach i oczywiście na tych dwóch komisjach, co nas bardzo cieszy, były uwagi, były pytania, były też i wątpliwości do tego, czy naprawdę musi z nami się tak stać, jak jest propozycja pana prezydenta miasta. Uważamy, że nie. Uważamy, że spółka funkcjonuje bardzo dobrze, dokonuje wszystkich zadań, które na nią są nakładane. Przyczynkiem takim, o którym mogę wspomnieć, to jest na przykład przejęcie po poprzedniej spółce tych zasobów i tych działań, na które na nas nałożono i wyprostowanie wszystkich tych złych rzeczy, które pozostały po poprzedniej spółce. I wówczas nas się nie pytano, prawda, czy jesteście potrzebni, czy nie. Byliśmy koniecznie potrzebni i żeśmy się z tego wywiązali. Jest to jeden z elementów, który chciałem wskazać Państwu na potrzebę spółki, która jest jakby przedmiotem czy podmiotem, który wykonuje zadania na rzecz miasta i miasto bezpośredni wpływ ma na to, co spółka powinna robić, jak się zachowuje, czy wykonuje swoje zadania. Bezpośredni wpływ, taka możliwość przecież istnieje, tak jak to dzisiaj jest. Jeżeli chodzi o możliwości tutaj, które tutaj przedstawiono, to znaczy mówię o pakiecie społecznym. Oczywiście ten pakiet na dzień dzisiejszy jest cały czas w rozmowie. Nie ma czegoś takiego jak jakiejś ostatecznej czy decyzji, która by mówiła o tym, że wszystkie strony jakby przyjmują do akceptacji i jest wszystko okej. Nie jest wszystko okej, ponieważ wiemy, że część z tego pakietu to jest część, która dotyczy już funkcjonujących zadań i jeśli chodzi o finanse spółki, jest to tylko przełożone do pakietu socjalnego, społecznego. Także no, nie wygląda to tak do końca, że tylko wszystkie plusy, które tu są przedstawiane, to są nowymi, które stworzono na rzecz, abyśmy się dobrze czuli w momencie, kiedy zostaniemy sprzedani jako spółka. Tak nie jest. Część z tych zapisów, które są cały czas w rozmowie, to są faktycznie zapisy nowe, ale to są zapisy, które często, jak Państwu przedstawiono, dotyczą przede wszystkim samego miasta. Miasto zagwarantowało sobie ze swojej strony wszystko to, co dotyczy miasta, właśnie tą odpowiedzialność. To znaczy, jeśli Państwo widzieli te zapisy, jakie kary na przykład są nakładane na ewentualnego nowego właściciela w przypadku, kiedy nie dochowa zapisów umowy. Jeżeli chodzi o pracowników, ja to mówiłem już na komisjach, to wcale tak do końca nie jest. Oczywiście te zapisy 60 miesięcy to dotyczy pracowników, którzy jakby mają umowę na czas określony, ale pozostały około 100 osób, 80 osób w momencie, kiedy na przykład by nowy właściciel, bo tu się okazuje, że wszystko zależy od nowego właściciela w dużej mierze, a nie od samych pracowników czy na przykład zapisów w umowie. Jeżeli właściciel nowy nie będzie chciał przystąpić do spółki, do przetargu na zadania, które może nam zlecić na przykład ZKZL, to oczywiście wtedy część z tych osób automatycznie wypada i ci ludzie po prostu idą na bruk, oni zostają bez pracy. Także to nie jest tak do końca, że wszyscy mają gwarantowane 60 miesięcy i te podwyżki, o których mówimy 10%, to one wynikają z dotychczasowych i tak zapisów funduszu płac i pośrednich, które wskazują na to, że właściwie to my w tym konkretnych 10% właściwie nic nie zyskujemy, tylko przechodzi to jakby do kolejnej na spółkę, która nas przyjmuje i tak to wygląda. Jeszcze może Państwu powiem, że te 10% to one właściwie fundusz płac na dzień dzisiejszy w spółce to jest pochodną roku 2010. Także no, chciałem tylko uniknąć pewnych zachwytów na tym, jak dobrze wszystko u nas wygląda, co nie znaczy, że nie jesteśmy zadowoleni. Mamy pracę, mamy obowiązki, z których się wywiązujemy, mamy zarząd, który próbuje też jakby szukać dla nas zadań, to wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. I proszę Państwa, jeżeli chcielibyśmy jeszcze jakby wskazać, dlaczego uważamy, że pozbycie się naszej spółki, powiedzmy jako miejskiej spółki, no mamy też pewne uwagi. No, uważamy, że miasto ma naprawdę wiele innych możliwości, gdzie można znaleźć jakby pieniądze czy zasoby finansowe, aby wzbogacić swój budżet nie tylko kosztem MPGM-u, bo przecież przykładowo jest spółka, która zostanie teraz dokapitalizowana gruntami, które według nas można by sprzedać te grunty lub w inny sposób zagospodarować, żeby z nich na przykład ciągnąć zyski. Jest sytuacja sprzedaży mieszkań możliwości. Są parkingi, które no, do dzisiaj jeszcze tam nie zafunkcjonowały. Także możliwość poszukania pieniędzy, chociaż nie jesteśmy od tego faktycznie z wielkimi specjalistami, jeśli chodzi o zarządzanie takimi dobrami, z pewnością jest. Myśmy tylko chcieli wskazać, że pozbycie się spółki, która jest dobra, która funkcjonuje, którą dobry gospodarz nigdy się jej nie pozbędzie, jest nieuzasadnione niczym, nie ma takiego powodu. Pracownicy, którzy dzisiaj nas tu poprosili, żebyśmy przyszli, chcieli przyjść wszyscy, ale uważałem, że dobra wola i odpowiedzialność klubów radnych spowoduje to, że podejmą decyzję dobrą dla pracowników, że to, co w tej chwili funkcjonuje, nie zostanie jakby zlikwidowane. Mam taką nadzieję i w imieniu tych pracowników występuje. I ostatnie słowo, ponieważ myślę, że pan Piątkowski, który jest jeszcze ze Związku Zawodowych Pracowników Komunalnych, też dwa słowa powie, ale ja chciałem też w imieniu pracowników, ponieważ tak to zostało ustalone, a my zawsze zdajemy sprawozdania, zaprosić przedstawicieli klubów z Rady Miasta na spotkanie albo z przedstawicielami pracowników, albo z pracownikami. Dlaczego? Ponieważ doszli do wniosku, że właściwie tym, którzy podejmują decyzje, to oczywiście są radni, ale decyzje zapadają w klubach i chcieliby poznać też stanowiska klubów. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Czy pan Piątkowski w tej chwili jest gotów zabrać głos? Bardzo proszę. Przypominam, że tak jak każdego obowiązuje 7-minutowy czas wypowiedzi maksymalnie.
Dzień dobry Państwu. Roman Piątkowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych w MPGM. Chciałbym uzupełnić krótko wypowiedź mojego przedmówcy. Zacznę może od tego, że absolutnie popieram wszystko to, co powiedział, łącznie z zaproszeniem Państwa radnych na spotkanie właśnie albo z reprezentantami, albo z całą załogą. Natomiast jeszcze chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na kilka elementów, które no, w każdym razie nam jako załodze wydają się nie bez znaczenia w tym momencie. Pierwsze to jest coś takiego, jak tutaj ładnie pani dyrektor, zresztą nawiasem mówiąc, chylimy czoła przed profesjonalizmem prowadzonych negocjacji i wspaniałym przygotowaniem ze strony pana prezydenta i pani dyrektor, ale jednocześnie, jak tutaj ładnie pani dyrektor powiedziała, że od września toczą się między nami rozmowy i że się wszystko zaczęło na spotkaniu tutaj pod Urzędem Miejskim, gdzie z jednej strony był pan prezydent, z drugiej strony my manifestowaliśmy i wręczaliśmy swoją petycję. Otóż ani jako związki zawodowe, ani no w każdym razie nie dotarła do nas taka informacja, żeby zarząd, ale przede wszystkim to powinny związki zawodowe, nie dostaliśmy żadnej informacji i żadnego zawiadomienia o tym, że Rada Miasta ma zamiar przeprowadzić procedurę prywatyzacji. Przy okazji tutaj było wspaniale powiedziane o tym, że pracownicy dostaną akcje. Owszem, dostaną akcje pracownicy, ale według stanu z 1994 roku, a zatem dostaną to pracownicy, których już nie ma w tej firmie w znakomitej większości, dostaną to spadkobiercy pracowników i także ten piękny obraz tego, jak to pracownicy zostaną zaopatrzeni we wspaniałe akcje MPGM-u, troszeczkę się rozmywa. Dalej, w uzasadnieniu sprzedaży firmy miasto się powołało na to, że Najwyższa Izba Kontroli wydała imperatywne wskazanie w wystąpieniu, że należy, że w związku z tym, że jest niewłaściwie prowadzona działalność, dopatrzyła się niewłaściwości we funkcjonowaniu, tak to w skrócie nazwę, we funkcjonowaniu spółki, należy coś z tym zrobić i to jest przyczyną projektu sprzedaży miasta. Otóż w tym zakresie była prowadzona korespondencja dosyć obszerna i według tego, co nam wiadomo jako stronie związkowej, to stanowisko Najwyższej Izby Kontroli nie zostało skutecznie podtrzymane do końca. No, kolejną rzeczą jest coś takiego, że istnieje orzeczenie Sądu Najwyższego, właściwie postanowienie Sądu Najwyższego z 18 maja 2011 roku. Przywołam tu sygnaturę akt 3 CZP 22/11, gdzie właśnie z którego wynika, że nie zakład budżetowy, a my nie jesteśmy zakładem budżetowym, tylko jesteśmy spółką, że spółka może właśnie wykonywać tego typu czynności które wykonuje i a które no, są jakby przyczyną tego, że miasto postanowiło się nas pozbyć. Także warto, myślę, że warto zwrócić uwagę na te rzeczy. No, dalej oczywiście zwracamy uwagę na to, że po skutecznym przeprowadzeniu zmiany właściciela naszej firmy zapanuje dosyć duża niepewność naszych klientów. Mówię tu o wszystkich, których obsługujemy. Oczywiście sprawa kontraktu jest sprawą w pewnym sensie odrębną, ale chodzi o wspólnoty, chodzi o ludzi zamieszkujących nieuregulowany stan prawny. Nastąpi duża niepewność co do tego, jak to będzie wyglądało. No i jest, natomiast teraz samo meritum sprawy. Otóż, proszę Państwa, jak już zresztą to powiedział mój przedmówca, ja powtórzę, załoga firmy oraz my, jako jej przedstawiciele, nie wyrażamy zgody, nie uważamy, że to jest dobry pomysł, nie wyrażamy zgody na sprzedaż naszej firmy. Natomiast to, że wzięliśmy udział i że negocjacje w zakresie pakietu socjalnego zostały doprowadzone do jakiegoś punktu, gdzie się spotkaliśmy ze stroną miejską, wcale nie oznacza tej akceptacji, ponieważ rzeczą naturalną jest, że każdy próbuje zabezpieczyć swoją przyszłość i próbuje doprowadzić do takiego stanu, żeby jego losy były w miarę pewne, ponieważ według pierwszej z września, a właściwie jeszcze sprzed września wersji, to mogłoby się okazać, że nasza firma no, została sprzedana bez porozumienia i bez zabezpieczenia jakichkolwiek losów. W związku z tym te negocjacje i nasze stanowisko, tak jak powiedział mój przedmówca i jak ja to w tej chwili powiedziałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Odnosząc się do tego, co powiedział pan przewodniczący Skrzypczak, chciałem powiedzieć, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj będzie głosował przeciwko temu projektowi uchwały. Uważamy, że ta decyzja, podejmowanie tej decyzji w tej chwili jest przedwczesne. Jest to spółka generująca zyski. Nie znamy wyceny ewentualnej wartości tej spółki. Również przedstawiciele związków zgłaszają swoje wątpliwości. Ponadto należy by to rozpatrywać też w kontekście generalnie polityki miasta w odniesieniu do spółek miejskich, bo za chwilę będziemy podejmować decyzję o dokapitalizowaniu WCWI, innej miejskiej spółki, i tam na przykład uważamy, że ta spółka, jej funkcjonowanie jest konieczne i wymaga ta spółka dokapitalizowania, a inna spółka, która jest spółką zyskowną, przymierzamy się do jej sprzedaży. Może skoro miasto potrzebuje pieniędzy, to może sprzedamy spółkę WCWI, a pomyślimy, czy nie sprzedać, czy nie odstąpić od sprzedaży MPGM-u. W ogóle tego typu dyskusja na komisjach się nie odbyła. Uważamy, że taka dyskusja byłaby konieczna, więc dziś będziemy głosować przeciw. Natomiast oczywiście mając świadomość, że prawdopodobnie ta uchwała dziś uzyska akceptację Rady Miasta, ale będzie wymagała jako uchwała wolitywna jeszcze jednej uchwały w przypadku dotyczącej zaakceptowania ostatecznie prywatyzacji MPGM-u. Oczywiście deklarujemy otwartość i chętnie skorzystamy z zaproszenia związków zawodowych, aby rozmawiać o Państwa argumentach w zakresie sprzedaży i Państwa opinii co do sprzedaży MPGM-u. Będziemy wówczas lepiej uzbrojeni w wiedzę dotyczącej sensu podejmowania w przyszłości tej definitywnej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
W imieniu klubu, panie przewodniczący.
Proszę.
W imieniu klubu. Zwracam uwagę na czas.
Dobrze.
Tak. Szanowni Państwo, czym jest w istocie dzisiejsza nasza decyzja? Ona pozwala prezydentowi na wszczęcie procedury zgodnie z postulatami, które już wyrażaliśmy wcześniej, które wyrażała Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Właściwa decyzja, czy moment na właściwą decyzję przyjdzie wtedy, kiedy po pierwsze będziemy znali szczegółową wycenę spółki, te analizy przedprywatyzacyjne, kiedy będziemy mieli pełni wiedzy na temat tego, ile spółka jest warta i na temat tego, jaka jest oferta rynku. I to jest niewątpliwie cenne. Pytanie, czy dzisiaj o czymkolwiek, czy dzisiaj cokolwiek przesądzamy, czy ta nasza decyzja w tym zakresie jest dzisiaj ważna. Dość burzliwą dyskusję w naszym środowisku politycznym odbyliśmy na temat prywatyzacji MPGM-u, na temat tego, czym jest, czym powinna być ta spółka. To jest spółka, szanowni państwo, o dość złożonej strukturze. Świadczy poza tą działalnością usługową, a więc obsługą wspólnot, obsługą zarządzaniem nieruchomościami, gdzie wykonuje rolę tylko i wyłącznie usługową. Spółka ta wykonuje niezwykle ważną rolę, na którą pani dyrektor, pan prezydent zwracali uwagę w tej dyskusji, mianowicie zarządza zasobem o nieuregulowanym stanie prawnym. I to w tych dyskusjach w naszym środowisku politycznym najczęściej się przebijała, więc obawa o to, co będzie z mieszkańcami tego zasobu. Bo o ile dla mieszkańców nieruchomości miejskich, którymi spółka zarządza na podstawie umowy zawartej z ZKZL-em, nic się tak naprawdę nie zmieni, bo ta sama spółka będzie wykonywała ten sam kontrakt, miasto za pośrednictwem Rady Miasta prowadzi politykę czynszową, także dla mieszkańców tego zasobu być może nic się nie zmieni w tym znaczeniu, o tyle dla tych ponad 2000 osób w nieruchomościach o tych NSP może się zmienić wiele, ponieważ ta spółka w oparciu rzeczywiście o pewne kryteria rynkowe, ale to ona będzie rozstrzygała, które z tych kryteriów są dla spółki ważne, będzie prowadziła politykę czynszową. Może się okazać w najbliższym czasie, że te 2000 osób, lokatorzy zasobu NSP i tak wrócą z powrotem do miasta i koniec końców to miasto będzie miało problem z dostarczeniem im lokali socjalnych czy lokali zastępczych, a w międzyczasie będziemy mieli do czynienia z jakąś gigantyczną awanturą związaną właśnie z sposobem zarządzania tym zasobem przez nowego właściciela spółki, czy przez spółkę dokładnie. W związku z tym w tych dyskusjach, które w naszym środowisku się odbywały, przebijało się takie przekonanie, że być może mniej byłoby wątpliwości co do prywatyzacji MPGM-u, gdyby wyłączyć z tego cyklu, ze spółki właśnie ten zasób NSP. Wiem, że pan prezydent Kruszyński na posiedzeniu i Komisji Gospodarki Komunalnej, i Komisji Finansów deklarował taką gotowość. I mając to na względzie, mając na względzie także fakt, że jeżeli dzisiaj podejmiemy decyzję o wszczęciu procedury przetargowej, to oferta i cena, która się w tej ofercie znajdzie, będzie uwzględniała to, że zasób NSP jest cały czas zarządzany przez MPGM, no poddajemy pod wątpliwość to, czy to jest rozwiązanie słuszne. Nasz klub uważa, że zasób ten NSP powinien być wyłączony i dopiero wtedy powinniśmy przystąpić do prywatyzacji MPGM-u. To po pierwsze, a po drugie podtrzymuję z całą stanowczością, szanowni państwo, te argumenty, które przed chwileczką podnosiłem. Nie widzę uzasadnienia dla podejmowania tej uchwały dzisiaj, jeżeli nie jest dopięte na ostatni guzik porozumienie społeczne, jeżeli jest rzeczywiście, tak jak strona miejska, pan prezydent deklaruje, że te negocjacje no, są na ukończeniu, że trwa ustalanie szczegółowych zapisów, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to odwlec o tydzień, od dwa. Wszelkie inne czynności przygotowawcze można w tym czasie już realizować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Strenalski, bardzo proszę.
Tak jak wspomniałem podczas poprzedniej mojej wypowiedzi, ja osobiście nie jestem na dzień dzisiejszy przekonany w 100% do prywatyzacji MPGM, ale chciałbym zobaczyć, jakie wpłyną oferty z rynku, na podstawie których będziemy na końcu decydowali. Jednocześnie wczoraj rozmawialiśmy troszeczkę na ten temat na klubie, i zależałoby nam, gdyby pan prezydent we współpracy z zarządem firmy przygotował program alternatywny, jeśli chodzi o przychody dla miasta ze strony spółki. Mamy w tej chwili na koncie spółki bodajże 15 milionów złotych. Jest informacją dla nas ważną, ile w rzeczywistości na tym koncie musimy mieć pieniędzy, aby mieć zabezpieczenie pod NSP. Druga rzecz, która jest ważna, to jest sytuacja taka, że firma ta posiada kilka atrakcyjnych budynków i pytanie jest takie, czy ewentualna sprzedaż tych budynków nie przyniosłaby kolejnych pieniędzy dla miasta. Chcielibyśmy, podejmując tą ostateczną decyzję, z jednej strony mieć ofertę ze strony ewentualnego nabywcy akcji spółki, a z drugiej strony chcielibyśmy mieć informacje na temat tego, czy nie okaże się na przykład, że miasto samo z siebie z tej spółki może do budżetu ściągnąć powyżej na przykład 30 milionów złotych, bo taka sytuacja może mieć miejsce. I ważna sprawa, o której tutaj mówił pan przewodniczący Lewandowski, myśmy od samego początku podkreślali temat mieszkańców NSP i tego, co się z nimi ewentualnie może stać w momencie, kiedy, nazwijmy to, będzie zarządzała tymi budynkami też firma, ale troszkę na bardziej rynkowych warunkach niż w tej chwili to robi MPGM, i czy straty, które wynikną z tego, że tamta spółka tych ludzi jakby przekaże z powrotem miastu, nie będą większe niż zyski z tej operacji sprzedaży. Żeby w przyszłości taką decyzję świadomie podejmować, te informacje będą nam potrzebne, także jeszcze raz powtórzę, że zależałoby nam na tym, żeby pan prezydent wraz z zarządem firmy spróbował przygotować taki program alternatywny, żebyśmy mieli porównanie. Natomiast dzisiejsze głosowanie jest ważne choćby ze względu na to, że rozpoczynamy ten proces i mamy czas na sprawdzenie każdej rzeczy i na późniejszą dobrą decyzję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, w punkcie 10 rozstrzygamy losu uchwały PU 217/11 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury wyłonienia nabywcy akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej SA w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 21 głosów za, 11 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10. Przystępujemy.
Serdecznie państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę. Głos do protokołu, pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, chciałem podkreślić jedną kwestię, na którą zwracam uwagę na komisji. Mianowicie wnioskuję do prezydenta, aby w warunkach czy w ogłoszeniu o przetargu wskazał, iż od momentu otwarcia oferty do momentu zawarcia umowy sprzedaży akcji, jeżeli do takowego dojdzie, nie minie mniej niż 9 tygodni, tak, aby Wysoka Rada miała możliwość szczegółowego zaznajomienia się z wyceną akcji spółki nieruchomości, analizami SWOT, zarządzania czy zasobem NSP, tak żebyśmy podejmowali tą decyzję w pełni odpowiedzialnie, że nie zabrakło nam, krótko mówiąc, czasu na analizę tych wszystkich dokumentów.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 10a. Jest to projekt uchwały PU 449/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania na lata 2012-2031 i ten projekt przedstawi pani skarbnik Barbara Sajna i bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwolę sobie Państwu przedstawić równocześnie obok projektu zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031, również projekt zmian w sprawie budżecie miasta na ten rok, a to z uwagi na to, że zmiany zawarte w obu tych dokumentach są takie same i dotyczą roku 2012. Jak Państwo zdążyliście się zorientować, zmiany są dwie. Jedna dotyczy zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę ponad 9 678 000. To zwiększenie związane jest ze zwiększonym poziomem dofinansowania z 61,99% do 80% kosztów własnych, dofinansowania oczywiście ze środków Unii Europejskiej, a dotyczy to projektu przedłużenia trasy PST do dworca zachodniego. Łączna kwota zwiększenia to ponad 12 267 000. Pozostała kwota zostanie ujęta w roku 2013 w kolejnej zmianie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu, która będzie w kwietniu lub maju, o czym wspominał pan prezydent. Przyjęcie tej zmiany tylko w zakresie 2012 roku, jak i w tym momencie, pozwoli na złożenie wniosku do instytucji o płatność, do instytucji zarządzającej, uwzględniającej już tą kwotę. Jednocześnie proponujemy, aby te dodatkowe dochody stanowiły źródło pokrycia drugiej zmiany, którą proponujemy w tych dokumentach. Sama zmiana dotyczy zwiększenia zakresu rzeczowego i środków z 200 940 000 do 210 657 000, czyli o 9 717 na zadanie pod nazwą odbudowa infrastruktury transportu publicznego w związku z Euro 2012. To zwiększenie zakresu dotyczy włączenia do projektu dodatkowego odcinka robót, to jest trasy tramwajowej od ronda Jana Jeziorańskiego do ulicy Matejki. Przyjęcie tej zmiany umożliwi miastu złożenie wniosku o dofinansowanie tego etapu ze środków Unii Europejskiej. Dodam tylko, że miasto ma bardzo duże szanse na zdobycie dofinansowania do tego etapu. Ta zmiana również pokazuje Państwu, że budżet miasta po stronie wydatków jest większy i nie bilansuje się na kwotę 38 845 zł i tą różnicę proponujemy pokryć dochodami pochodzącymi ze zwrotu dotacji za rok 2011. Jest to skutek rozliczenia roku przez różne instytucje, które dotacje z miasta dostały. Natomiast dochody te wcześniej zostały wprowadzone zarządzeniem prezydenta z miasta. Tyle by na temat tego projektu. Proszę uprzejmie Wysoką Radę o przyjęcie zmian. Chciałabym jeszcze dodać, ponieważ pan przewodniczący zgłosił nieprawidłowości wykryte przez Regionalną Izbę Obrachunkową w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Te nieprawidłowości zostały wyjaśnione w uchwale, którą prezentowaliśmy Państwu w miesiącu lutym. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie projekt WPF-u w głosowaniu 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu również wydała opinię pozytywną o tym projekcie, 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały w imieniu komisji, czy w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? W imieniu klubu, tak? Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ta zmiana rzeczywiście nie jest jakąś zmianą znaczącą, natomiast warto zwrócić, i ona być może podjęcie jej na tym etapie jest uzasadnione. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta zmiana dotyczy kwestii, co do której decyzję podjął prezydent miasta i która inwestycja już jest w tej chwili na bardzo dużym, zaawansowanym etapie realizacji. Natomiast Rada Miasta, która powinna być formalnie decydentem w sprawie rozszerzania ewentualnego zakresu rzeczowego zadania, w szczególności w przypadku, kiedy wiąże się to z koniecznością zmiany budżetu miasta, de facto jest dzisiaj postawiona w sytuacji takiej, że jest, no już tylko formalnie musi taką decyzję podjętą przez prezydenta zaakceptować. Naszym zdaniem kolejność powinna być co do zasady inna. To najpierw pan prezydent powinien zapytać Radę Miasta, czy Rada zgadza się na to, żeby w obliczu takich możliwości istniejących poszerzyć zakres inwestycji, w tym przypadku odnowy infrastruktury o odcinek Hotel Sheraton, ulica Schillinga, a nie najpierw podejmować tą decyzję samemu, a następnie prosić Radę Miasta o zaakceptowanie podjęcia takiej decyzji. Z tego względu nasz klub będzie głosował przeciw tej zmianie budżetowej, nie kwestionując oczywiście zasadności przeprowadzenia tej inwestycji. Inwestycje popieramy, ale nie akceptujemy takiego trybu postępowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W międzyczasie na sali pojawił się pan poseł Rafał Grupiński. Witam pana posła w Radzie Miasta Poznania. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja tylko chciałem nadmienić, że każdy procentowy wzrost dotacji unijnej jest na plus w tej mizerii finansowej, w której się zajmujemy. Niemniej ja tylko miałbym do pani skarbnik takie pytanie, bo może jeszcze ta informacja do samorządów pomocniczych nie trafiła. Znaczna część radnych osiedlowych, czy rad osiedlowych wnioskowałaby w budżetach swoich na ten rok przeznaczać część środków finansowych na remonty chodniki. Ja wiem, że było zawirowanie związane z klasyfikacją budżetową tych wydatków. Wiem, że to były wyłącznie wydatki bieżące. Ja tylko może tak drogą upewnienia, jeżeli mógłbym dostać informację, czy rady osiedla mogą być spokojne i te ich marzenia w postaci głównie remontów chodników będą realizowane przez jednostki miejskie bądź inne wydziały w tegorocznym budżecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Koszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no, bardzo się cieszę z wypowiedzi pana przewodniczącego Welsenka, dlatego że właśnie taki stan rzeczy mamy. To mam nadzieję, że pan radny teraz zmieni zdanie i będzie głosował za, ponieważ akurat przedmiot tej zmiany nie dotyczy odnowy infrastruktury w zakresie od hotelu Sheraton do Matejki, bo tę decyzję podjęliśmy w ramach obecnie obowiązującej uchwały budżetowej, a zmianę, którą w tej chwili, o którą państwa prosimy, to jest zmiana od Matejki do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. I tutaj nie rozpoczęliśmy żadnej pracy, wręcz przeciwnie. Właśnie taką procedurę, jak pan przewodniczący zaproponował, właśnie przestrzegamy. To jest państwa decyzja, nie mamy tych pieniędzy w budżecie, w związku z tym występujemy najpierw o zgodę do państwa o przesunięcie i dopiero wtedy podejmiemy tę uchwałę. Także panie radny, zgodnie z pana deklaracją proszę o głosowanie za, ponieważ to właśnie jest taka sytuacja, jaką pan opisał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja pomyliłem się rzeczywiście w określeniu tego odcinka, natomiast panie prezydencie, no nie przekona mnie pan, że ta inwestycja, pomyliłem się, chodzi mi o odcinek od Matejki do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Ta inwestycja już w tej chwili się odbywa, znaczy ja tamtędy, przepraszam bardzo, ale jechałem tamtędy dzisiaj i ta inwestycja w tej chwili, tam są już wymieniane tory, więc jeżeli pan prezydent mówi, że ta inwestycja nie została rozpoczęta, to jest w mojej opinii nieprawda, no widziałem to dzisiaj, że to się już toczy.
Dziękuję. Pan prezydent.
Szanowni państwo, nie, dlatego że ta inwestycja w zakresie odnowy infrastruktury na odcinku od hotelu Sheraton ma zgodę do włącznie ze skrzyżowaniem Grunwaldzka Matejki i dlatego jest kawałek dalej wyciągnięta, bo no, jako skrzyżowanie wraz z przystankiem, prawda? Natomiast tutaj zarówno ZTM nie mógłby wystawić zlecenia, bo by naruszył ustawę, uchwałę budżetową, jak i tym bardziej spółka infrastruktura nie mogłaby podpisać zlecenia dla firmy wykonawczej ze względu na to, że nie ma takiej umowy z ZTM-em, więc wszyscy czekamy na dzisiejszą decyzję państwa, tym bardziej, że wykonawca deklaruje, że jeżeli to będzie właśnie w tych dniach podjęta decyzja przez Radę Miasta, jest zdolny wykonać ten remont do euro. Natomiast w momencie, kiedy będzie to zdecydowanie później, to oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby do euro wykonał. Więc my wszyscy czekamy na tą decyzję dzisiejszą i dlatego do państwa się zwracamy, żeby można było formalności załatwić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc przystępujemy do głosowania projektu.
Przepraszam, panie przewodniczący, tak? Chciałabym jeszcze
odpowiedzieć na pytanie pana radnego.
Radnego Zawiei. Otóż bardzo chciałam państwa poinformować, że środki dla samorządów pomocniczych uruchamiamy na bieżąco. Pewna część środków została uruchomiona zgodnie ze złożonymi wnioskami 29 lutego. Kolejna zmiana i kolejne środki będą uruchomione zarządzeniem na koniec miesiąca marca. Ale są też wnioski na zadania, które nie zostały zapisane w rezerwie. One bardzo często będą wymagały przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi i te zmiany będą dokonane przy najbliższej zmianie budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i teraz już możemy przystąpić do głosowania w punkcie 10b projektu PU449, czyli projektu dotyczącego zmian w WPF-ie na lata 2012-2031. Proszę państwa o oddawanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się w sprawie tego projektu uchwały. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10a. W punkcie 10b mamy projekt uchwały PU450/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2012 rok. Jak państwo pamiętają, pani skarbnik przedstawiła oba projekty łącznie w poprzednim punkcie. Jest teraz tylko opinie komisji. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała o projekcie zmiany w budżecie pozytywną opinię. Głosowanie było 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu 8 za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące, również opinia pozytywna. Czy w sprawie tego projektu ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu komisji i uzupełnić opinię, czy w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Myślę, że istotna część dyskusji już się odbyła, a zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały PU450/12? Proszę o oddawanie głosów. Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. 27 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 10b. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Jest to projekt uchwały PU336/11 w wersji A, zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Pan prezydent jest pewnie gotowy, żeby go przedstawić, ale wczoraj Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego i Promocji Miasta na swoim posiedzeniu przegłosowała wniosek o zdjęcie tego projektu z porządku dzisiejszej sesji, więc myślę, że najroztropniej będzie po prostu poddać pod głosowanie ten wniosek, tak? Czy ktoś chciałby powiedzieć głos przeciwny temu wnioskowi? Nie widzę, a zatem Przystępujemy do głosowania wniosku o wycofanie tego punktu z porządku dzisiejszej sesji. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za wnioskiem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada wniosek przyjęła, a zatem punkt 11 nie będzie dzisiaj realizowany. Punkt 12 to projekt uchwały PU 416/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Marcelińskiej 66. A, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Jest to kolejna uchwała Rady Miasta w sprawie odstąpienia, wyrażenia zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego. W tym przypadku mamy sprawę pani Alicji Suchanko, która wysokość tej bonifikaty, wysokość bonifikaty po rewaloryzacji wynosi 74 210 zł 58 groszy. Mamy tutaj taką sytuację. W 2005 roku babcia pani Alicji zakupiła lokal mieszkalny z bonifikatą 90%. W akcie notarialnym zapisano, iż przeznaczenie tego lokalu mieszkalnego na inny cel niż cel mieszkalny lub zbycie przed upływem 5 lat spowoduje zwrot udzielonej bonifikaty. Nabywczyni skorzystała z możliwości przeniesienia prawa własności na rzecz osoby bliskiej, zastrzegając sobie dożywocie w tym mieszkaniu. Przed upływem 5 lat od daty zbycia przez miasto Poznań na rzecz osoby uprawnionej pani Alicja zaciągnęła pożyczkę. Wynikiem tej umowy pożyczki była umowa przewłaszczenia lokalu mieszkalnego jako zabezpieczenie na rzecz pożyczkodawcy. Umowa pożyczki zawarta była na okres roku. W umowie w akcie notarialnym zastrzeżono, że w momencie spłaty całości pożyczki pożyczkodawca z powrotem przeniesie prawo własności na rzecz pani Alicji. W związku z powyższym istnieją tutaj przesłanki o skorzystanie z możliwości odstąpienia od zwrotu tej bonifikaty, ponieważ lokal mieszkalny był wykorzystywany, jest nadal wykorzystywany zarówno przez pierwotną nabywczynię, jak i wnuczkę, jak również nadal właścicielką w chwili obecnej jest pani Alicja. W związku z powyższym, w celu umożliwienia panu prezydentowi podjęcia decyzji o odstąpieniu od żądania tej bonifikaty, prosiłbym w imieniu pana prezydenta o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Również opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Korzystając z okazji, chciałem się zapytać pana prezydenta, znaczy jak to w ogóle jest, kiedy mieszkaniec może wystąpić o coś takiego, jak dzisiaj nam się prezentuje i czy każdy mieszkaniec, czy dla każdego mieszkańca piszecie uchwałę, bo ja rozumiem, że to i tak rada decyduje, bo jeśli byśmy nie musieli decydować, znaczy sprawa jest oficjalna. Jest, nie trzeba wtedy tego na sesji przeprowadzać. Natomiast no, przychodzą do mnie różni ludzie, którzy chcieliby jakieś bonifikaty od Rady Miasta. Z tego, co mamy opinię prawną, wynika, że o taką bonifikatę czy niepobieranie bonifikaty mogą się starać, ale wtedy, kiedy prezydent to przedłoży Radzie, czyli radni nie mogą przygotować takiej uchwały o bonifikacie. No i chciałbym się dowiedzieć, jak to się dzieje, że dla jednych mieszkańców przedstawiacie Państwo uchwały dla Rady Miasta o zwolnieniu z tychże opłat, a dla innych nie przygotowujecie uchwały. Na czym polega, że jedni mieszkańcy mają tę możliwość, że Państwo przedstawiacie nam tę uchwałę, że możemy tą bonifikatę uchwalić, a innym nie chcecie przedstawić tej uchwały. Czy to jest wybiórczo traktowane, no bo ja nie śmiem podejrzewać jakichś nieczystych Państwa intencji, ale jak to się dzieje, że jeden mieszkaniec jest szczęściarzem i Państwo przedstawiacie uchwałę Rady, a drugi jest pechowcem i nie chcecie i odpowiadacie, że nie przedstawicie takiego wniosku Radzie Miasta. Co trzeba zrobić, żeby Pan Prezydent zechciał przedstawić Radzie taką uchwałę i żeby Rada mogła łaskawie przegłosować bonifikatę albo nie, bo dzisiaj niestety jest to wybiórcze.
Dziękuję. Pan Prezydent Mirosław Koszyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Pan Przewodniczący Grześ dość jasno postawił problem. Chcę powiedzieć tak, że intencją ustawodawcy jest, aby wtedy, kiedy mieszkaniec zbywa nabyty od podmiotu publicznego, od gminy czy od Skarbu Państwa lokal, mógł nie zwracać bonifikaty wtedy, kiedy przeznaczy środki na realizację swojego celu mieszkaniowego. Czyli jakby wykorzysta pieniądze ze sprzedaży na swój cel mieszkaniowy. I wydaje się, że ustawodawca nie wszystkie przypadki takie przewidział, zwłaszcza życiowe, tak jak chociażby w tym przypadku, i nie opisał tego w ustawie. I wtedy właśnie pozostawia on w tym duchu, żeby prezydent miasta mógł rozpatrzeć, czy chce zdecydować się na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, musi być istotnie spełniona ta przesłanka przeznaczenia środków ze sprzedaży, które się nie mieszczą w kategoriach przepisu ustawowego, do właśnie takiego wniosku do prezydenta. Innym przykładem, który się nie mieści w przepisie, a podobnie brzmi, jest nabycie lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Ustawodawca nie przewidział tego, że to jest nabycie. I teraz na najbliższej sesji prawdopodobnie będzie, bo ja już poprosiłem pana prezydenta, żeby wystąpił do Wysokiej Rady z kolejnymi dwoma, dwie takie sprawy są w drodze. Ktoś nabył mieszkanie spółdzielcze za kwotę, którą uzyskał ze sprzedaży mieszkania komunalnego, które nabył od miasta. I w świetle prawa oczywiście to nie jest zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych w taki sposób, jak jest opisane w ustawie. No ale ta sama, w tym przypadku on nabył mieszkanie. No, to, że ono nie występuje w kategoriach ustawowych, to nie znaczy, że nie skorzystał z tych środków w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych i dlatego występuje też do Państwa z taką prośbą o wyrażenie zgody. Czyli generalnie w tym przypadku jest, że tu się nic nie stało. Tu tak naprawdę był ten moment sprzedaży, był ten moment obrotu jakby, ale ta pani korzysta nadal z tego lokalu, nadal jest w tym lokalu, nadal jest właścicielem, bo to powtórnie wróciło do niej, więc też nie widzę powodów, żeby dalej rościć, mimo że na gruncie ustawy mógłbym rościć, prawda? Ona jakby dodatkowo nie zarobiła na tym, nadal jest właścicielem tego lokalu, nadal swoje cele mieszkaniowe zrealizowała. Czyli jeżeli jest, krótko mówiąc, realizowany cel mieszkaniowy za te środki, jakby ogólnie tutaj staram się powiedzieć, to wtedy występuje do Państwa o taką zgodę poprzez wniosek Pana Prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i Pan Radny Michał Grześ jeszcze raz.
Ja rozumiem, że to i tak jest decyzja Pana Prezydenta. No ja tutaj to uzasadnienie rozumiem, że rzeczywiście Pan Prezydent mniema, że Rada uzna Pana punkt widzenia. Niemniej jednak jest to cały czas uznaniowość urzędnika, tak? Bo nie mamy jakichś reguł jasnych i trudno tu spisać, bo jak nawet ustawodawca nie był w stanie, no to ja to rozumiem. Tylko jest bardzo trudno wytłumaczyć to mieszkańcom, tak? Ponieważ bardzo często urzędnicy piszą, że może się mieszkaniec zwrócić o bonifikatę albo o niepobieranie bonifikaty i mieszkaniec potem się zwraca i ten sam urzędnik, który mówi mu, że może się zwrócić o bonifikatę, odpowiada, że ta bonifikata mu nie przysługuje. Potem dowiadują się, że niektórzy dostają i to jest bardzo trudne do wytłumaczenia mieszkańcom, chociaż no, pan prezydent dzisiaj tutaj w miarę to jasno przedłożył, chociaż jest, myślę, też błędem to, że my jako radni nie możemy przygotować takiego projektu uchwały o udzielaniu bonifikaty, no bo wtedy byłoby to już ocena radnych, a nie ta wstępna ocena urzędnika, który się zastanawia, czy można w ogóle się starać, czy warto, czy nie. No jest to zawsze pewna uznaniowość i nad tym ubolewam, zwłaszcza, że kiedyś głosowaliśmy nad podobną sprawą, a potem okazało się, że ten, który się tą bonifikatę mu przyznaliśmy, był urzędnikiem Urzędu Miasta Poznania i rościło to podejrzenia, że dlatego, że był urzędnikiem, no to żeśmy tę uchwałę dostali. Mam nadzieję, że tutaj osoby, które się zwracają, nie okaże się, że też są urzędnikami Miasta Poznania.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pan przewodniczący Grześ podkreśla to, że najpierw urzędnicy mówią, że można się zwrócić, a później ci sami urzędnicy mówią, że nie można otrzymać tej ulgi czy tego zwolnienia. Z reguły jest taka sytuacja, proszę państwa, którą ja obserwuję, już mówię to na podstawie własnej praktyki urzędniczej, że osoba, która przychodzi, mówi o swoim problemie, bardzo ogólnie o nim mówi i wtedy rzeczywiście bardzo ogólnie urzędnik mówi, że jest taka procedura i można się w takiej procedurze zwrócić. I kiedy ta osoba rzeczywiście się zwraca i wtedy musi rzeczywiście dostarczyć wszystkie szczegóły, później się okazuje, kiedy się bada te wszystkie szczegóły, że tak naprawdę nie można rozpatrzeć pozytywnie dla tej osoby, mimo że rzeczywiście ten urzędnik wcześniej mówił, ale wtedy mówił na bardzo ogólnych informacjach. Więc rzeczywiście nieraz takie rzeczy się zdarzają, ale one właśnie głównie z tego wynikają, że na etapie tym wstępnym, kiedy powinno się powiedzieć, że jest taka procedura, nie przesądza się o rozstrzygnięciu, ponieważ nie zna się wszystkich szczegółów tego wniosku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zarządzam głosowanie w punkcie 12. W sprawie projektu uchwały 416/12. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę o głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyniku. Dziękuję. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12, a ponieważ jest za 4 minuty druga, ogłaszam przerwę do godziny 15:00.